Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry. Ze mną w studiu Małgorzata Łosiewicz, Robert Chomicki, Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje ze Słupska.
Dzień dobry bardzo.
Bardzo lubię te nasze spotkania przedwyborcze, bo to jest taki czas, żeby o najważniejszych rzeczach przypomnieć, żeby zwrócić uwagę też na przestrzeń publiczną, no bo umówmy się, wielu z nas przechodzi obojętnie, nijako, obok banerów, ulotek, plakatów, a to ma jednak pewną moc, ma też, no właściwie wymaga pewnej uważności ze strony obywatela.
Ja lubię te spotkania nie tylko przedwyborcze, ale no także powyborcze, kiedy już tak wiemy wszystko, co i jak, kto co narozrabiał, to wtedy jest fajnie.
No to jest fajnie. Ja muszę wam powiedzieć, że ja mam pewną wątpliwość, proszę rozwiejcie, mam brak wiedzy też w tym temacie, to przyznaję. Czyli właśnie po tej pierwszej turze wyborów kandydaci, którzy nie przeszli do drugiej tury, ile mają czasu na sprzątnięcie swoich materiałów wyborczych? Czy one mogą sobie wisieć do końca drugiej tury i dopiero wtedy jest liczony ten czas porządkowy, że tak powiem?
Nie. Jeżeli chodzi o tą pierwszą turę, ci, co zakończyli swoją przygodę z wyborami, mają 30 dni na usunięcie. Oczywiście tu w dalszym ciągu funkcjonuje kodeks wyborczy, który mówi, że musimy mieć zgodę na powieszenie takiego baneru. Więc jeżeli ta zgoda wygasła w jakiś sposób, albo jeżeli ktoś czas opłacił na przykład w pasie drogowym, to na takie reklamy, to w tym momencie ma czas do usunięcia taki, jaki ma wyznaczony w umowie. Ale jeżeli ktoś wisi gdzieś tam prywatnie u kogoś na płocie, no to to jest te 30 dni od zakończenia tej pierwszej tury, kiedy się ta przygoda jego skończyła.
Czyli generalnie, umówmy się, te plakaty po tej drugiej turze dopiero będą zdejmowane, no bo mamy 2 tygodnie. Między jedną a drugą.
Czyli jeszcze mają 2 tygodnie ci z pierwszej tury na to, żeby usunąć swoje materiały. Natomiast pozostali 2 kandydaci, którzy są w drugiej turze, po 1 czerwca, czyli cały czerwiec mają ten czas na to, żeby to pousuwać.
Słupsk ma to szczęście, że w zasadzie jest prawie wolny od reklam wyborczych. Zresztą no mamy nadzieję, że to też jest trochę pokłosie poprzednich monitoringów wyborczych. Trochę wynika też to ze specyfiki tych wyborów i kampanii, która tak naprawdę nie dzieje się na ulicach miast, tylko w zupełnie innych przestrzeniach. Więc tak naprawdę zapewne Robert jeszcze uzupełni, ale tych nośników reklamowych w zasadzie, które powinny być i chociażby patrząc na Słupsk i te reklamy, które były w pasie drogowym, to były 4 sztuki jednego z komitetów, które zawisły legalnie. No i 11 sztuk banerów.
13, bo później jeszcze
13, tak. 13 sztuk banerów, które wisiały rzeczywiście w przestrzeni miejskiej nielegalnie, bez uiszczenia odpowiednich opłat, bez występowania o zgody. Więc no, bardzo się cieszymy, bo to rzeczywiście jest nieporównywalne w kontekście wyborów, chociażby do Parlamentu Europejskiego, wyborów parlamentarnych, czy chociażby wyborów samorządowych, gdzie tych nośników reklamowych było więcej i też było więcej funduszy środków dla miasta z tytułu kar, więc no, zresztą też to, że te wybory praktycznie były w bardzo krótkim czasie, trzy poprzednie wyborcze eventy, spotkania były w bardzo krótkim czasie, więc mamy nadzieję też, że ci sympatycy, osoby, które zajmowały się umieszczaniem banerów przez przestrzeni miejskiej, jednak trochę się nauczyli, że nieuczciwość wcale się nie opłaca.
No nie, i też o tym staramy się mówić. A mówisz o eventach, masz na myśli spotkania z kandydatami na prezydentów?
To też...
Tak bym powiedziała, żeby nie powiedzieć prezydenta, prezydentów.
To też...
właśnie. Bo tych eventów było więcej. No 3 takie duże, no ale przyjeżdżali tu do nas panowie właściwie z różnych opcji, powiedziałabym.
Oczywiście i też z racji tego, że no oczywiście w kontekście monitoringu reklam wyborczych rzeczywiście w tym roku tej pracy mamy mniej, jeśli chodzi o Słupsk, bo jeśli chodzi o gminę Ościenne, to rzeczywiście pracy jest tyle, co zawsze. Głównie te banery, plakaty, oprócz tego, że znajdują się na płotach prywatnych posesji, to znajdują się na przykład na płotach infrastruktury technicznej. To zresztą państwo możecie zobaczyć, zauważyć, że poza granicami Słupska tych banerów jest więcej, ale przyglądaliśmy się też temu, jak wyglądają spotkania wyborcze, czy pojawiają się tam przedstawiciele władz samorządowych. No i też było spotkanie, które przykuło naszą uwagę i zapewne już po wyborach będziemy się temu przyglądać bardziej.
A to znaczy, że władzom nie wolno pójść, zobaczyć, posłuchać tego, co kandydat ma do powiedzenia?
Przyjść, zobaczyć jak najbardziej, ale jeśli ktoś powołuje się na swoją funkcję i składa deklaracje polityczne, zapewne w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych, no to budzi naszą pewną wątpliwość. Zresztą tak samo jak w przypadku wyborów samorządowych czy parlamentarnych, zwracaliśmy uwagę też na wykorzystywanie zasobów publicznych do prowadzenia kampanii, do podpierania się osób, które pełnią funkcje publiczne właśnie i agitację wyborczą, więc to budzi naszą wątpliwość. Przyglądaliśmy się temu, kto przychodzi na spotkania, także zapewne temu się będziemy przyglądać już po wyborach i będziemy pytać, jak to wyglądało w kampanii.
Ja bym chciała, żeby ta przestrzeń powiększyła się jeszcze o to, co w kościołach się dzieje, słuchajcie, bo agitacja w kościołach polityczna dla mnie też jest nie do przyjęcia, tak? No nie po to ta instytucja, wydawałoby się, jest i zrzesza, że tak powiem, swoich wiernych, tak? No bo to tak wygląda. No mi nie po drodze i ja tylko słyszę głosy ludzi, którzy wychodzą czasem oburzeni właśnie, że no oni nie po to tam przyszli, żeby słuchać na temat kandydatów, czy kandydata jednego, to już wybranego.
No niestety to się dzieje i to dzieje się już w bardzo długim czasie.
No tak, to nie jest sytuacja, która wyniknęła przy tych wyborach, no, tak?
Nawet możemy cofnąć się w czasy historyczne i możemy, zawsze
tak. Kościół był blisko polityki, niestety.
Zresztą nawet z naszych literatury, tak? No sprawa między panem wójtem a plebanem. No.
Tak, wszystko się zgadza. Natomiast ja uważam, że te instytucje powinny być rozłączne.
Zmienić,
tak jak szkoły powinny być świeckie, absolutnie, tak jak religia powinna wrócić do sal, które były budowane przecież w tym celu przy
Oczywiście w tej kampanii, zresztą w ostatnich dniach wypłynęła też sprawa z Polski, gdzie udokumentowano przypadek złamania ciszy wyborczej. Jestem ciekawa, jak dalej sprawa
się potoczy.
Oczywiście, no bo jeśli chodzi o samą ciszę wyborczą, to musimy pamiętać, że ona nie obowiązuje tylko i wyłącznie kandydatów, ale nas, wyborców również. I tak naprawdę w zasadzie już parę minut po północy, jeśli chodzi o sobotę przedwyborczą, aż do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21:00. W niedzielę obowiązuje ta cisza wyborcza. Nie możemy prowadzić agitacji na rzecz konkretnych kandydatów, komitetów.
Wiecie, co jest śmieszne? To tu pełna zgoda, absolutnie. Natomiast ja się uśmiecham zawsze i myślę sobie, matko, kto to wrzucił? Po czym patrzę na datę w media społecznościowe, a to mi się wyświetlił post sprzed 3 dni na przykład, tak? Więc to jest jeszcze, słuchajcie, że ten algorytm podrzuca...
Tak. Niestety tak jest i ja często sprawdzam te materiały, kiedy one zostały wrzucone i najczęściej jest to piątek 23:58. I one się przez weekend cały czas
mielą. Tak.
Ale też musimy zwrócić na to uwagę, bo cisza wyborcza obowiązuje też jakby w tej przestrzeni internetowej i jeżeli mamy jakieś nakładki profilowe związane z wyborami, jeśli mamy jakieś zdjęcia w tle związane z wyborami, no to raczej powinniśmy powstrzymać się. Albo zmienić zdjęcia profilowe na czas ciszy wyborczej, albo powstrzymać się od wszelkiej aktywności, bo to, co się dzieje w czasie rzeczywistym, jest ważne. No i właśnie nie dać się złapać na takie pułapki, bo kandydaci, sympatycy, komitety wrzucają w ostatnich godzinach przed ciszą wyborczą różnego rodzaju materiały, więc lajkowanie, szerowanie, udostępnianie generalnie jest złamaniem tej ciszy wyborczej. No i co najważniejsze, to chyba najbardziej popularna forma już w samą niedzielę wyborczą, czyli wrzucanie zdjęć z lokali wyborczych, z kartami do głosowania. No musimy pamiętać, że aż do zamknięcia lokali wyborczych raczej nie dzielić się zdjęciami, jeżeli mamy już zaznaczone konkretnie oddany głos. Jasne, zdjęcie z lokalu wyborczego jest też fajną formą, która może może trochę też się przyczynić do zwiększenia frekwencji, ale nie takie zdjęcie, gdzie widać, na kogo oddaliśmy.
Gdzie ten krzyżyk postawiony
został. Oczywiście
został.
Zdarzało się, tak.
Nawet w Słupsku.
Nawet w Słupsku. Też osoby związane z polityką lokalną i nie tylko wrzucały
z siebie, pokazywali na czyje nazwisko ten głos został oddany.
Tak, więc trzeba uważać, także nawet jak robimy sobie zdjęcie w lokalu wyborczym, też zwróćmy uwagę na to, czy przy samej urnie też te głosy nie prześwitują. No i co najważniejsze, jeśli chodzi o lokal wyborczy, to musimy zwrócić uwagę właśnie na przykłady z łamania ciszy wyborczej. Często zdarza się tak, że w samych lokalach, w miejscach, w których oddajemy głos, za kotarą znajdują się różnego rodzaju ulotki wyborcze. Generalnie idąc do lokalu wyborczego, też nie powinniśmy mieć na sobie różnego rodzaju przypinek, emblematów, które mogą się kojarzyć jednoznacznie z jakimś kandydatem. Wszystkie przypadki łamania ciszy wyborczej powinniśmy zgłaszać na policję.
No dobrze, a co w sytuacji, kiedy mąż z żoną na przykład dyskutują jeszcze, albo wchodzą razem, żeby ten krzyżyk postawić, czy za tą kotarę we dwoje, i żona mówi, no ale co ty robisz? Na przykład, no
to jest również złamanie ciszy wyborczej. Zresztą o tym jest na szkoleniach też i my mówimy, i mówi się to właśnie na szkoleniach komisji wyborczych, żeby właśnie unikać takiej sytuacji, gdyż tak naprawdę mamy cały czas wybory tajne, tak? Więc w tym momencie to, że
no dobrze, ale ja nie mam na przykład tajemnic przed swoim mężem.
Ale
tego
wybory
typu.
Są tajne, tak? Więc generalnie wchodząc za kotar powinniśmy wchodzić samodzielnie i samodzielnie
ale
stawiać.
Znaczy ja to rozumiem. No, drodzy Państwo, ja to trochę przerysowuję, żebyście też mieli
ale nie,
świadomość.
Tak, ja to rozumiem, tak się dzieje.
Natomiast
tak
słuchaj,
się
no
dzieje.
Tak się dzieje, no bo z drugiej strony, co za różnica, czy ja z nim będę rozmawiać za kotarą, czy wyjdziemy i będziemy o tym rozmawiać. Czy będziemy iść o tym rozmawiać, tak?
Znaczy ma to wpływ, może mieć wpływ na podjęcie decyzji wyborczych przez innych kandydatów. Może być to odebrane jako agitacja wyborcza, więc tutaj już działanie dalsze zostawiam Państwu. Na pewno członkowie komisji wyborczej powinni też być wyczuleni na takie sytuacje. W każdym razie za kotarę wchodzimy solo.
Ale oni wtedy zwracają uwagę? Słyszeliście?
Nigdy
takie,
nie widziałem takiego przypadku, nigdy nie słyszałem, żeby tak się faktycznie zadziało. O takich sytuacjach, że tak jest, to wiem, widziałem, byłem świadkiem takiej sytuacji i niestety byłem świadkiem, że komisje w ogóle na to nie reagowały.
Nie reagują.
Też musimy zwrócić uwagę, znaczy drodzy Państwo, jak pobieramy już kartę do głosowania, też jej nie wynosimy poza lokal wyborczy. Na to członkowie komisji też muszą być bardzo wyczuleni. No i właśnie ta kwestia łamania ciszy wyborczej, zgłaszamy te przypadki na policję.
A ile wpłynęło u nas? Macie takie liczby? Czy w ogóle wpływały na policję skargi dotyczące łamania ciszy wyborczej?
Czekamy na takie statystyki, ale sami również zgłaszaliśmy takie przypadki, więc o tych przypadkach, które zgłaszaliśmy sami i dostaliśmy potwierdzenie, że sprawa została przyjęta, wiemy, no nie wiemy, jaki jest dalszy los tych
działań.
Tak. Chociaż po uszczupleniu znajomych w mediach społecznościowych myślimy, że jednak jakieś konsekwencje musiały zostać wyciągnięte, bo grono osób, które niestety padły ofiarą zgłoszenia, ale też i złamały ciszę wyborczą, bardzo znacząco się uszczupliła.
No to tak może być niestety. Co trzeba pamiętać? Jeszcze inaczej. Ja bym wróciła jeszcze do tych mediów społecznościowych, bo oczywiście nakładki, które się pojawiają, no wiele osób to robi i ja też to widzę, tak, że one chcą opowiedzieć, mają jasno określone poglądy. I ja tu nie mam nic przeciwko temu, tylko że znowu, często jest tak, że my to nakładamy, czy włączamy taką nakładkę, po czym zapominamy o temacie. Nie?
I uprawiając każdą inną aktywność w mediach społecznościowych w trakcie ciszy wyborczej, generalnie po prostu łamiemy, agitujemy na rzecz konkretnego kandydata nieświadomie. Znaczy generalnie cisza wyborcza to jest w zasadzie nasz ulubiony moment w kampanii wyborczej, ale no generalnie powinna być takim momentem namysłu, na kogo chcemy oddać głos i takim momentem rzeczywiście wyciszenia się, resetu po bardzo intensywnej kampanii. No niestety ta kampania też w mediach społecznościowych społecznościowych bardzo też polaryzuje. Tak, bardzo polaryzuje nasze społeczeństwo i generalnie cisza powinna być tą świętością, której generalnie powinniśmy podchodzić z szacunkiem. Jeśli chodzi o takie rzeczy, o których jeszcze powinniśmy pamiętać, to do 29 maja, czyli do czwartku, mamy możliwość pobrania z dowolnego urzędu zaświadczenia o prawie do głosowania. Jeśli wiemy, że nie będziemy na miejscu, jedziemy gdzieś w teren, to jest też czas w zasadzie, 1 czerwca to jest Dzień Dziecka, więc dużo osób rzeczywiście będzie w terenie. Można pobrać takie zaświadczenie o prawie do głosowania. Nie zajmuje to dużo czasu w dowolnym urzędzie, ponieważ mamy centralny rejestr wyborczy, więc nie musimy udawać się konkretnie do naszego urzędu, w miejscu, w którym mieszkamy. Więc zaświadczenie o prawie do głosowania do czwartku i ta kartka jest ważna. Nawet jeżeli okaże się, że jednak zostaniemy na miejscu i chcemy się udać do naszego lokalu, to musimy iść z tym zaświadczeniem, bo zostaliśmy skreśleni ze spisu wyborców na te wybory. Gdzie sprawdzić, gdzie możemy oddać swój głos? Przede wszystkim w aplikacji mObywatel. Tam w zakładce wybory mamy wszystkie informacje o naszym lokalu wyborczym. Czy na stronie gov.pl, jeśli się zalogujemy na komputerze właśnie na nasz profil.
No tak, ale jeśli pobieraliśmy zaświadczenie przed pierwszą turą,
to ono jest ważne.
Jego nie można zgubić. Je trzeba mieć i pilnować, że tak powiem.
Oczywiście.
Bardzo.
Drugiego zaświadczenia już nie dostaniemy. Także to zaświadczenie na drugiej turze jest ważne. Jeśli zmienialiśmy jednorazowo miejsce swojego głosowania, na Gdańsk, na Zakopane,
na koniec
Warszawę,
świata.
Tak, na koniec świata, to niestety w dalszym ciągu jesteśmy tam dopisani. Także
musimy pojechać tam na koniec świata głosować.
Tak. Także warto zwrócić na to uwagę. Czy generalnie, jeśli chodzi o frekwencję, to Słupsk ma się nieźle. W 2020 roku druga tura wyborów to był skok aż o 3 punkty procentowe, więc mamy nadzieję, że tutaj ta frekwencja w drugiej turze też będzie nie mniejsza niż w pierwszej, a było to prawie 66%, więc nie odstajemy od tej ogólnopolskiej frekwencji, więc mam nadzieję, że rzeczywiście ta druga tura też zgromadzi dużo wyborców. A musimy wziąć odpowiedzialność jako obywatele za swoje decyzje i nabyć prawo do decyzji, ale i do narzekania przez najbliższe pięć lat.
Długopis, dowód osobisty, długopisy nie, one są na miejscu.
Długopisy
więc
są
nie ma problemu.
W lokalach wyborczych. Te wszystkie mity o znikających długopisach i znikających tuszach. Nie, proszę państwa, możecie mieć ze sobą długopis, ale najważniejszy jest dokument tożsamości, dokument ze zdjęciem. Nie musi być aktualny, może być to stary dowód.
Ewentualnie aplikacja mObywatel.
Ewentualnie właśnie aplikacja mObywatel. Działa też w trybie samolotowym. Czasami z tą aplikacją bywają problemy. Zresztą też są na te wybory, to już jest krok w dobrą stronę i krok ku nowoczesności. Zostało wydane specjalne zarządzenie, więc generalnie jak najbardziej są dostępne kody QR, które trzeba zeskanować, żeby też członkowie komisji mogli upewnić się.
A ja widziałam człowieka, który tak robił. Tak, tym kodem QR. Się zastanawiam, co on tam tak utknął i stoi długo.
Chodzi o sprawdzenie, czy sprawdzenie też godziny, czasu, żeby był to czas rzeczywisty. Jest to potwierdzenie, że, nie jest to jakiś screen po prostu dokumentu i upewniamy się, że ten dokument elektroniczny w postaci e-dowodu, czy właśnie aplikacji mObywatel należy do nas i jak najbardziej jesteśmy uprawnieni do tego, żeby oddać swój głos. Także, drodzy państwo, widzimy się przy urnach wyborczych już w niedzielę.
Tak. Od 7 do 21 mogą państwo głosować. To jest istotne. A ja myślę, że my po wyborach podsumujemy jeszcze.
Tak, zapomniałam o najważniejszej rzeczy, bo to druga tura, ale tak, oprócz standardowych działań wyborczych sprawdzamy też, robimy też taki monitoring dostępności lokali wyborczych, nie tylko tych, które są oznaczone jako te dla osób z niepełnosprawnościami, ale też w ogóle, jeśli chodzi o przystosowanie lokali wyborczych, miejsc w zasadzie użyteczności publicznej dla wszystkich wyborców, jakie spotykają bariery architektoniczne, jak te lokale są dostosowane, często to to nie chodzi właśnie tylko o osoby z niepełnosprawnościami, ale w ogóle o takie, które mają problemy z mobilnością, z pokonaniem takich barier, jeśli chodzi o zapewnienie miejsca do oddania głosu, czy te standardy są realizowane. Także jeśli mieliby Państwo ochotę włączyć się w takie działanie, to zachęcamy do kontaktu. To jest w zasadzie wypełnienie krótkiej ankiety, która zajmie nie więcej niż 5 minut zaraz po wizycie w lokalu wyborczym.
No to pięknie.
A ja muszę jeszcze pochwalić Słupsk i myślę, że to, co jeszcze powiem, to jest to bardzo ważny sygnał dla innych samorządów w Polsce. Słupsk zmienił procedury odnośnie właśnie nielegalnych banerów wyborczych. Te banery są zdejmowane natychmiast jako dowód w sprawie rozpoczęcia procedury administracyjnej i urzędnicy z ZIM-u je zbierają, mierzą już na miejscu u siebie w magazynie i na podstawie tego są wydawane decyzje administracyjne obciążające komitety. To jest takie nowum tak naprawdę podejścia do tych spraw nielegalnych banerów, gdyż one wtedy wiszą parę godzin, a nie tygodniami i prosimy, żeby komitet przyjechał.
I rzec by można przy krusio, drodzy Państwo, dla tych, którym nie chciało się uiścić opłaty, bo kara jest zdecydowanie dotkliwsza.
Tak, natomiast no, było przy zeszłych wyborach była taka sytuacja, że jeden z kandydatów bardzo dużo banerów wywiesił i te wszystkie banery zostały natychmiast zdjęte. Poszła druga fala banerów i jak przyszło co do wyborów, to ten kandydat już nie miał banerów na mieście i wieszał kartki wydrukowane na komputerze, no bo już, no ileż można banerów drukować.
No tak.
Ale na jedną no,
ale mógł
z kar...
je wykupić.
Słucham?
No mógł je wykupić.
No tak, ale to trzeba zapłacić.
No tak.
Ale co się wydarzyło? Jeden z komitetów wyborczych odwołał się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. SKO podtrzymało decyzję miasta i komitet odwołał się do sądu administracyjnego. I właśnie w tej chwili przyszedł wyrok, który uznał, że Słupsk postąpił prawidłowo. Że można zdjąć taki nielegalny nośnik, zabezpieczyć go jako dowód w sprawie i w tym momencie taki kandydat traci swoje materiały wyborcze praktycznie natychmiast po ich rozwieszeniu. Więc to jest taki sygnał w Polskę. Niech samorządy inne biorą
przykład.
Czyli
jesteśmy w czymś dobrzy.
Tak, to no, tak. To niestety, znaczy, to nie ale tutaj czemu nie będzie. Niestety, tu jest niestety dla właśnie kandydatów, którzy chcą rozwieszać nielegalnie banery. I to jest bardzo dobry przykład dla wszystkich samorządów w Polsce, że tak można robić. Jest orzeczenie, więc jeżeli
czyli
chcą...
Czyli to jest dobry kierunek.
Tak, to jest bardzo dobry kierunek.
Ale tutaj muszę przyznać, że rzeczywiście, jeśli chodzi o Słupsk, to jest to dobra praktyka. Niewiele samorządów w ogóle podejmuje działania w kontekście walki z nielegalnymi nośnikami reklam wyborczych. Także jest to działanie, które udało się wypracować przez lata, przez tak naprawdę no, prawie 11 lat. Już ten monitoring w Słupsku się odbywa. Generalnie co wybory praktycznie są jakieś elementy, które zmieniamy właśnie we współpracy z pracownikami Zarządu Infrastruktury Miejskiej, ale dzięki temu działa to sprawnie. Zresztą mieszkańcy też już się przyzwyczaili, że ten monitoring jest i w zasadzie wyczekują informacji, czy już coś wiadomo, no, czy...
Kto i kogo złapali.
Tak, kto i kogo złapał, ale też generalnie przyglądamy się bardziej świadomie naszej przestrzeni publicznej i to jest rzeczywiście bardzo pozytywna zmiana, że od takiego pierwszego działania i takiego niezrozumienia na sytuację i zaśmiecenia przestrzeni, które pojawiło się 11 lat temu, dotarliśmy do momentu, gdzie tych reklam wyborczych prawie nie ma, więc no, generalnie można uznać to za sukces.
No to jeszcze warto też dodać, że skończyły się też czasy bezkarności komitetów, że tłumaczenia, że to nie ja, tylko moi sympatycy, nie wiem kto, to się skończyły. I tutaj z dobrym przykładem znowuż ta kampania wyborcza, jeden kandydatów, który się porozwieszał. Niestety jego fani,
sympatycy,
przepraszam, zostali uwiecznieni na kamerach miejskich i sprawa będzie miała dalszy finał zgłoszenie. Tak, dokładnie, na policję, więc tak naprawdę no nie warto kombinować, nie warto iść w stronę nielegalnych banerów w pasach drogowych, bo tak naprawdę to kosztuje grosze, tak? Mhm. Przysłowiowe grosze w stosunku do tego, co później trzeba zapłacić
i, kara, tak,
i jeszcze odpowiadać za to, że się tam własnym twarzą zostało uwiecznionym i będzie się odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości.
Ja myślę, że tu stawiamy dzisiaj kropkę, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne i oczywiste, jeśli chodzi o wybory. 1 czerwca od 7 do 21 swój głos można oddać na wybranego kandydata. Do tego, żeby pójść na wybory, myślę, nie trzeba Państwa namawiać. Wszyscy wiemy, że jest to przywilej, ale także odpowiedzialność i obowiązek, który mamy tak na sobie.
Idźcie Państwo na wybory, bo wybiorą za Was.
No i tu stawiamy kropkę, kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.